Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Drodzy Państwo, znów jesteśmy w Pałacu Potockich. To właściwie serce festiwalowych wydarzeń. Tym razem vis-a-vis mnie siedzi Marcin Świątkiewicz. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Wybitny zupełnie nasz rodzimy klawesynista, który wchodzi do Pałacu Potockich i nagle znajduje się w otoczeniu mnóstwa instrumentów. Tak samo tych prawdziwie zabytkowych, jak i tych, które wciąż są budowane po to, żebyśmy mogli zajmować się tak zwanym wykonawstwem historycznie poinformowanym. Jak to jest wejść i wpaść od razu, Marcinie, w takie otoczenie?
Tak, to rzeczywiście zawrót głowy, można powiedzieć, że prawie niewidziany w naszych okolicach. Oczywiście mamy świetną kolekcję kapeli Krakowienzis, zdarzały się mniejsze lub większe podobne inicjatywy, ale wydaje mi się, że ta rzeczywiście jest największa. Liczba instrumentów, ich różnorodność jest, no, zdecydowanie ten zawrót głowy można poczuć.
Nie masz ochoty od razu wszystkich dotknąć, wypróbować, zagrać?
Tak, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że czeka mnie wybór instrumentów na mój jutrzejszy recital.
A widzisz, czyli to jeszcze przed tobą. A ku czemu się schylasz tymczasem?
No, to jeszcze jest w zawieszeniu, bo wszedłem tutaj kilkanaście minut temu.
Więc oszołomiony?
Jestem oszołomiony i zdążyłem zaledwie kilka instrumentów sprawdzić, a jest ich tutaj prawie 30. Także jeszcze przynajmniej paręnaście minut na decyzję przede mną.
Rzeczywiście one nie tylko tutaj stoją, ale też fluktuują. Część już jest w Kościele Mariackim, część w Kościele Łazarza, cały czas się wymieniają. To faktycznie jest dość niesamowity moment dla Krakowa i pewnie też dla was, muzyków.
Tak, myślę, że tak. To jest taka duża satysfakcja, że oczywiście nie poczuła się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za to piękne wydarzenie, ale myślę, że ono jest wynikiem naszej pracy, naszej środowiska, tych muzyków, którzy promują tą muzykę, którzy się nią zajmują, którzy pokazują, że to jest muzyka, która potrafi rezonować z wrażliwością współczesnego słuchacza.
Widzisz, odsłoniłeś jedną stronę medalu, czyli twoją czy waszą perspektywę. Jest też druga, o którą chciałem cię zapytać, a mianowicie o to, czy specyficznie festiwal Misteria Paschalia, czy w ogóle pewna, nie wiem, czy popularność to już jest dobre słowo, ale to, że wykonawstwo historycznie poinformowane, czy muzyka dawna, stylowo wykonywana pojawiły się czy w Krakowie, czy w Polsce, w jakiś też na was stymulujący sposób wpłynęło i czy pomogło w tym, żebyście mogli rozwijać swoje pasje, ale też i przekazywać ją dalej?
Tak, zdecydowanie te ostatnie 20-30 lat to są duże zmiany. To są zmiany, które dzieją się trochę inaczej niż w krajach na zachód od Odry, ale
A jak inaczej, Marcinie? Bo to jest bardzo ciekawy wątek.
Trudny temat być może trudny temat, bo chyba trzeba powiedzieć, że jednak przed 89 rokiem byliśmy mocno odcięci od tego, co dzieje się na Zachodzie. Teraz na różnych forach, w mediach społecznościowych widać bardzo dużo ogłoszeń o instrumentach historycznych na sprzedaż. To są instrumenty, które były kupowane w latach 70. w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. To był taki czas, kiedy rzeczywiście tam była bardzo, bardzo mocna, bardzo intensywna moda na muzykę dawną. To była jakaś alternatywa i ludzie kupowali, często amatorzy kupowali właśnie klawesyny, klawikordy. To są ludzie, którzy teraz powoli przechodzą na emeryturę, zmieniają swoje miejsca zamieszkania, może czasem też odchodzą na dobre. Natomiast w Polsce to jest ten moment, w którym te instrumenty się pojawiają. Kiedy ja zaczynałem studia 20 lat temu, w Katowicach był jeden klawesyn.
Wow.
Teraz niedawno miałem taką sytuację, że mogłem zaproponować moim studentom klawesyn, który ktoś mógł pożyczyć i okazuje się, że nie było takiej potrzeby już, bo wszyscy te instrumenty mają już. No, trudno powiedzieć o przesycie, ale rzeczywiście zaczynamy tych instrumentów mieć wystarczająco dużo.
To nigdy chyba nie jest przesyt. A czy myślisz, że to wpływa też stymulująco w jakiś sposób na wasz rozwój artystyczny, was wykonawców? Czy w ogóle potrzebujemy do tego takich inicjatyw jak festiwale, przeglądy, podróże, wymiany artystyczne?
Zdecydowanie tak. Niedawno recenzowałem pracę doktorską pewnego wiolonczelisty, który pisał o dosyć ważnych zagadnieniach związanych z wykonawstwem muzyki dawnej i takim ważnym punktem było to, że to jest człowiek, który bardzo aktywnie uczestniczy właśnie w tym życiu muzyki, w scenie muzyki dawnej, podróżuje po świecie, a tym samym spotyka innych muzyków. Kiedy my wykonujemy jakiś repertuar, to bardzo często w jakimś sensie prezentujemy swoje badania, swoją taką pracę muzykologiczną nad tym repertuarem, swoje pomysły estetyczne. Czasem się zdarza, że popełniamy jakieś artykuły, ale jednak większość tych rezultatów poszukiwań dzieje się po prostu w sferze wykonawczej. I te spotkania to właśnie to są te spotkania, kiedy przepływ idei, przepływ myśli następuje. Oczywiście ja zawężam to do takich bardzo merytorycznych kwestii, ale podróże, ta wymiana taka bardzo szeroka, kulturalna, no to jest chyba podstawa naszej egzystencji i należy mieć nadzieję, że to nam pomoże jakoś ten świat uratować.
Wydaje mi się, słuchaj, że ten szereg zmian, które zaszły u nas po 89 roku, później wejście do Unii Europejskiej, otwarcie granic, że to wszystko rzeczywiście bardzo pomogło, ale też wyciągam taki wniosek z tego, co powiedziałeś. I to odpowiedź na to pytanie jest w gruncie rzeczy oczywista, ale trochę chciałbym cię sprowokować, a mianowicie mam na myśli to, że mamy perspektywę 21-wieczną. Nasze pojęcie o tym, jak coś mogło brzmieć, jest pewnego rodzaju przybliżeniem, wyobrażeniem. W dodatku mamy swoją własną współczesną wrażliwość, co oznacza, że nie może być jednego tylko i wyłącznie właściwego sposobu na wykonywanie muzyki dawnych wieków.
Zdecydowanie. To też jest zmiana, którą zauważam. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu myślę, że można było spotkać muzyków, którzy twierdzili, że tak, że oni właśnie dokonują jakiegoś odkrycia, że tak brzmiał Bach albo Vivaldi. Dzisiaj mało kto tak naprawdę się tym jakoś bardziej intensywnie zajmuje. Chodzi o odkrywanie nowych światów za pomocą tych narzędzi, które okazują się niezwykle inspirujące. Narzędzi, czyli dawnych instrumentów, dawnych technik gry, starych partytur. Czasem jest tak, że takie dawno zapomniane urządzenia okazują się niezwykle nowatorskie. Może przez to właśnie, że przez stulecia o nich zapomniano, czy zapomniano o sposobie, w jakich można ich używać.
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz, która jest taka na wskroś współczesna, mianowicie w sobotę będziesz jednym z wykonawców koncertów w Wieliczce, który jest swoistym eksperymentem i pośród bachowskich kantat będzie tam wrzucony utwór, który został napisany przez sztuczną inteligencję. Brzmi to oczywiście śmiesznie, być może trochę absurdalnie, ale chyba też jest to jakiś taki haczyk, który każe nam zastanowić się rzeczywiście nad tym, czy to, co my proponujemy, jest jedyną właściwą drogą i też to, w jaki sposób możemy sobie radzić we współczesności z tym dawnym dziedzictwem.
Tak, zdecydowanie. No to w ogóle jest temat rzeka. Myślę, że sztuczna inteligencja i jej możliwości na pewno pomagają nam zdefiniować to, czym jest człowiek. tym, czym jest humanizm. Jakie tak naprawdę jakości są niezastąpione, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Skoro sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować partyturę, to może jest jeszcze jakaś inna warstwa, która jest trudna do zwerbalizowania, która być może jakoś jest odczuwalna i która stanowi o istocie tego wszystkiego.
Myślisz, że sztuczna inteligencja jest w stanie tym samym w konsekwencji wywołać w nas emocje?
To jest świetne pytanie. Myślę, że pewnie tak. Przy czym na razie jest tak, że w tej naszej, tym naszym obszarze muzyki klasycznej, szczególnie muzyki dawnej, no jest, jak są, liczby są za małe. Za małe zainteresowanie, żeby komuś się opłacało zainwestować duże pieniądze w rozwój takiego narzędzia. W związku z tym no, podejrzewam, że te eksperymenty no, nie są najwyższej próby, w tym sensie, że ta sztuczna inteligencja nie jest na swoim najwyższym poziomie. To, co widzimy w kwestiach obrazu, czy być może piosenek muzyki rozrywkowej, kiedy pewnie już coraz rzadziej da się odróżnić ludzką od tej twórczości ludzkiej zbudowanej czy wspomożonej sztuczną inteligencją. Ale być może to też jest, to też daje nam do myślenia, jeśli no, być może to jest kwestia właśnie tych warstw, o których mówiłem, że to, co najważniejsze w tej muzyce rozrywkowej, czasem bywa może nie aż tak eksponowane, skoro tak łatwo zastąpić ją tworami sztucznej inteligencji.
Może właśnie Misteria Paschalia otwierają trochę taką szczelinę do tego, żeby ta z jednej strony baza wejściowa dla uczenia maszynowego była większa, a z drugiej strony też po to, żebyśmy próbowali eksperymentować i mierzyć się tak naprawdę ze swoim człowieczeństwem troszeczkę. Dotychczas mierzyliśmy się z nim za pomocą narzędzi, które były wytwarzane przez człowieka, a tutaj okazuje się, że wchodzi coś zupełnie innego. Marcinie, powiedziałeś jeszcze w naszej rozmowie, choć bardzo kontekstowo, o swoich studentach. Twoja kariera, jeżeli mogę tak to nazwać, czyli od momentu, kiedy rzeczywiście zostałeś studentem w Katowicach, do teraz to są dwie dekady, czyli mniej więcej tyle, ile istnieją Misteria Paschalia. Ale w związku z tym wnioskuję, że wychowałeś już kilka kolejnych pokoleń młodych instrumentalistów. W jaki sposób muzyka dawna, czy jakiś twój pomysł, twoja wizja spotkania z nią procentuje później i w jaki sposób ewoluuje pod palcami kolejnych pokoleń?
No, z tymi kilkoma pokoleniami to bym nie przesadzał, bo ja tak swoją klasę mam dopiero od może 5-6 lat.
Zawsze to 5-6 roczników.
Ale tu znowu mówimy o bardzo niszowych studiach, więc to rzeczywiście jest kilka osób. Plus oczywiście osoby, jeśli mówimy o klawesynistach, ale są też inni instrumentaliści, z którymi mam przyjemność pracować na innych zajęciach, nie tylko z klawesynu solowego. I rzeczywiście te ścieżki są bardzo różne. Są tacy muzycy, którzy bardzo świadomie te studia wybierają i w zasadzie od początku wiedzą, co chcą robić. I tylko moja rola wtedy polega na takim no, pomaganiu w podejmowaniu dobrych decyzji. Często też w doradzeniu dalszej drogi, gdzie kontynuować studia, gdzie próbować załapać się na jakiś staż orkiestrowy czy inny. Są też osoby, które trafiają do nas po instrumentach współczesnych, po studiach, czyli też bardzo dojrzali muzycy już, którzy odkryli, że mogą spróbować czegoś innego. To też jest bardzo, bardzo ciekawa praca. Takich ludzi, takich muzyków jest chyba coraz więcej. coraz częściej muzycy, profesjonalni muzycy chcą się rozwijać w różnych kierunkach, mają taką potrzebę, żeby poznawać różne instrumenty, czy różne wersje instrumentów. Są też tacy, którzy trafiają na klawesyn przez przypadek, czy na ten...
Może być najciekawsze właściwie.
I to jest też bardzo ciekawe, oczywiście, bo wtedy często udaje się rozbudzić w takich osobach pasję do tej muzyki. Oni często dalej kontynuują zgłębianie tematu.
Słuchaj, trochę sobie tego nie wyobrażam. Jak można trafić na klawesyn przez przypadek?
No, tak się zdarza czasem. Czasem jest tak, że ktoś z jakiegoś powodu już nie chce grać na fortepianie. Czasem to są za małe ręce na przykład. Czasem to są decyzje mądre lub nie nauczycieli w szkołach muzycznych. A czasem to są takie fascynacje, no takie przypadkowe, że ktoś gdzieś usłyszał taki instrument czy taką muzykę i postanawia spróbować.
Słuchaj, przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie powiązane właśnie z pewną odpowiedzialnością za wychowywanie czy wskazywanie kierunku młodym ludziom. Wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi do ciebie i jest rzeczywiście bardzo zdeterminowany, ma pewien jasny wektor tego, jak chce się rozwijać. A czy zdarzył ci się taki przypadek, kiedy mimo, że ktoś wiedział, czego chce, to okazuje się, że w trakcie to jego spojrzenie się w jakiś sposób zmieniło albo otwarły mu się jakieś zupełnie nowe kierunki?
Tak, tak jest bardzo często, bo studenci na pierwszym roku to są osoby 19-letnie. Studia kończą jako 24-latkowie. No, jest taki czas bardzo intensywnych zmian. Często jest tak, że osoby, które do nas przychodzą, właściwie bardzo często, rzadko jest inaczej, mają pojęcie o tym, co chcą robić, w sensie takim merytorycznym, muzycznym. Podoba im się muzyka Bacha albo klawesynistów francuskich, lubią muzykę kameralną, wczesnowłoską, ale tylko niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób wygląda życie muzyka zajmującego się w ogóle muzyka, w szczególności muzyka zajmującego się tym repertuarem. Ja też bardzo staram się przekazywać taką praktyczną wiedzę, dzielić się swoimi doświadczeniami takimi właśnie życiowymi, pokazywać w jaki sposób, gdzie, u kogo próbować, jakie są warianty, jakie są możliwości. I to są zwykle te obszary, które się okazują nowe dla wielu z młodych ludzi.
Pytam cię o twoich studentów, a nie zapytałem cię o twoich mistrzów. Jakbyś miał wskazać kilku takich artystów, którzy na twojej drodze artystycznej odcisnęli wyjątkowe piętno i którzy przed tobą otwarli nowe horyzonty. Kto by to był?
No zdecydowanie moim profesorem w Katowicach, czyli tym pierwszym, którego chcę i muszę wymienić, jest Marek Toporowski. Też od kilku lat związany z Krakowem. Jest też Władysław Kłosiewicz, do którego jeździłem na kursy w Nerolu. I te kursy były niezwykle inspirujące. Pierantaj, którego będziemy mogli usłyszeć jutro, jeśli dobrze pamiętam. To było zaledwie kilka lekcji, ale takich, które na pewno ze mną zostały. Tak samo Skip Sępe. Andreas Steyer, w Hadze studiowałem Jacques'a Oga, który był profesorem przez dobrych kilka lat. Patrick Ayrton, który prowadzi tutaj kursy improwizacji, był moim nauczycielem właśnie improwizacji, właśnie continuo w Hadze. I to są takie ważne, odciskające się mocno na moich umiejętnościach spotkania.
Patrick Ayrton, który poprowadzisz też koncert z udziałem twoim i Arte dei Suonatori w kopalni Soli Wieliczka. To w ogóle dość ciekawe spotkanie, rozumiem, po tym jak czerpałeś od niego, żeby znaleźć się w takiej sytuacji, w której właściwie jesteście partnerami chyba już.
Tak, zdecydowanie. To jest bardzo, bardzo sympatyczna sytuacja. Kiedyś już mieliśmy podobną okazję w Świdnicy dobrych kilka lat temu, ale to jest kolejna i niestety dopiero druga, także bardzo się na nią cieszymy.
Możecie się szczęśliwie spotkać w Krakowie przy okazji festiwalu Misteria Paschalia tym razem. Marcinie, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas. I jeszcze to, co chciałbym cię prosić, to o zaproszenie na twój recital w Pałacu Potockich, o kościele, o koncercie w Wieliczce już trochę wspomnieliśmy, ale będziesz także tylko ty i tylko ty w świetle reflektorów.
Tak, tylko ja, ale wraz z przynajmniej dwoma instrumentami, a być może uda mi się nawet trzy klawesyny. To jest taka pierwsza myśl po zobaczeniu kolekcji tutaj dostępnej.
Tak czułem właśnie, że dopiero się zaczyna.
Dopiero się zaczyna, tak. Rzeczywiście wykonam dla Państwa repertuar no dosyć rozległy w sensie geograficznym, muzykę XVII-wieczną, ale kompozytorów i angielskich, i niemieckich, i włoskich. Będzie też utwór pochodzący z tabulatury przemyskiej, utwór anonimowy, być może też napisany przez Polaka. Każda z tych szkół kompozytorskich no, jakoś tam krążyła wokół innych instrumentów. Być może uda się te różnice pokazać no, jeszcze bardziej niż to pierwotnie planowałem, czyli na dwóch tylko instrumentach.
No, masz ku temu rzeczywiście niepowtarzalną okazję. W Pałacu Potockich trwają Keyboard Days, a gościem Radia Kraków Kultura i naszego festiwalowego studia był Marcin Świątkiewicz. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dzięki, a z Państwem słyszymy się kolejny raz o 17 i już zapraszam wówczas na rozmowę z Robertem Piaskowskim, do niedawna jeszcze pełnomocnikiem prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury, a teraz dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Do usłyszenia.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.